Hey, my compel. Yes, I'm Nigel Kennedy, my Popolsko Strasnim. Like, the whole week, you can listen to stuff of mine. Nigel Kennedy, Radio Poznan. See you later.
Dzień dobry Państwu w tę przepiękną majówkową sobotę. Po godzinie 16:26 nadal stopni na naszych termometrach, ależ nam się majówka trafiła w tym roku, prawda? A przecież pamiętam rozmowy z dyżurnymi synoptykami na początku tego tygodnia i nie byli wcale tak optymistyczni co do weekendu. W sobotę już miała się pogoda popsuć, około 20 stopni, jutro 18, a tymczasem jak na razie wygląda to fantastycznie i co więcej, może być nawet jeszcze cieplej dzisiaj, zanim zajdzie nam słońce. U nas bardzo gorąco do godziny 17, jak zwykle w sobotę o tej porze. Wywiad tygodnia. Tym razem zapraszamy na spotkanie z gwiazdą światowego formatu, Nigel Kennedy. To imię i nazwisko zna prawie każdy, kto choć trochę interesuje się muzyką. A nawet spora część tych, którzy muzyką się w ogóle nie interesują, bo postać to niezwykle charakterystyczna. Punkowy skrzypek, taki niepokorny mocno, o czym oczywiście będziemy także rozmawiać już za kilka chwil. W poniedziałek zagrał fantastyczny koncert w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po 23:00 wychodziliśmy z opery, no i wszyscy raczej zachwyceni. Nigel Kennedy wcześniej udzielił nam wywiadu dotyczącego całej jego kariery, ale nie tylko o muzyce rozmawialiśmy, nie tylko o skrzypcach. Były tematy piłkarskie, były tematy kulinarne. Niezwykła postać, o czym za chwilę Państwo się, mam nadzieję, przekonają, zostając z nami do 17:00. Nigel Kennedy, specjalnie dla Radia Poznań, nasz wywiad, no i muzyka oczywiście, będzie grał zarówno Gershwina, jak i Beatlesów. Zostańcie z nami. Czy dzwonisz z Poznania? Tak, dokładnie z Poznania, z Radia Poznań. Super, już nie mogę się doczekać, aż znów się z wami spotkam. My również czekamy na twój koncert. A na razie, przed momentem, w tym samym studiu, czekając na połączenie z tobą, akurat słuchałem nagrywanej audycji o jedzeniu. Okej, świetnie. Jak dla mnie jedzenie, super sprawa. Dajcie mi polską kiełbasę. Zaraz, zaraz, czekaj. Ja nie jem wieprzowiny, więc jest tu pewien problem z polskimi kiełbasami. Nigel, jesteś od wielu lat mocno związany z Polską. Pewnie sporo już o Polsce wiesz, także o właśnie jedzeniu. O tak, to prawda. Poznałem wiele świetnych polskich potraw, zwłaszcza jestem pod wrażeniem tego, ile macie tutaj różnych smaków zimą. Generalnie uważam, że w Polsce jedzenie jest dużo bardziej świeże. Mam tu na myśli zwłaszcza warzywa, ale nie tylko. To się wiąże z odpowiednim ich traktowaniem. Rosną porządnie w odpowiednich warunkach. Dzięki temu nawet najprostsze rzeczy mają lepszy smak. Marchewka czy pietruszka. Serio, polskie marchewki czy pietruszki mają o wiele więcej smaku niż te kupione w Niemczech czy w Anglii. Okej, tego nie wiedziałem, to ciekawe. To prawda. Możesz mi wierzyć. Kolejny powód, żeby zamieszkać w Polsce. Absolutnie. Jecie tu lepsze jedzenie. Czyli macie lepsze życie. A jedna z najlepszych rzeczy związanych z Poznaniem to Lech Poznań. Lech przyjaźni się z Krakowią Kraków i ma jej szacunek. Związek Lecha i Krakowi to prawdziwe braterstwo. A ja, gdy tylko mogę, a jestem właśnie w Krakowie, gdy tylko mogę, zawsze idę na mecz Krakowi. Może akurat to nie jest dla nich najłatwiejszy sezon, zwłaszcza, że jeszcze Wisła doszła do finału Pucharu Polski. To nie są dla nas zbyt dobre wieści. A kibice Lecha Poznań są wszędzie dobrze znani w związku z ich sposobem kibicowania, kiedy podskakują, trzymając się nawzajem i stojąc tyłem do boiska. No i oczywiście pan Lewandowski, który właśnie z Lecha Poznań przeszedł potem do Borussii, stał się następnie jednym z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej.
Pamiętam dobrze czas, kiedy oglądałem go w akcji w czasach Lecha, kiedy miał 18 czy 19 lat. Zadzwoniłem wtedy do włodarzy Aston Villa, angielskiego klubu, którego jestem kibicem, i powiedziałem: powinniście kupić tego piłkarza. Wtedy kosztowałby może 150 czy 200 tysięcy funtów, bo nie był jeszcze szerzej znany. A oni odpowiedzieli mi: posłuchaj, Nigel, skup się na swoich skrzypcach, bo w tym jesteś naprawdę dobry, a my sami będziemy decydować, z kim Aston Villa będzie podpisywać kontrakty. No i teraz okazuje się, że powinni byli wtedy słuchać nie tylko moich skrzypiec, ale także mojego głosu w tej właśnie sprawie. To ja przecież miałem rację. Nigel, chciałbym cię też zapytać o nasze gorsze cechy. Pewnie coś już wiesz na ten temat. Na pewno doszliśmy do podobnych miejsc z dwóch bardzo różniących się od siebie pozycji. Dla mnie na przykład bardzo nietypowa była sytuacja, w której mieliście tak bliskie relacje polityki z Kościołem. Dla mnie to bardzo nietypowe, żeby politycy i Kościół wtrącali się do sfery seksualnej swoich obywateli albo kwestie rasizmu. Dla mnie to był pewien problem z Polską, choć ci Polacy, których znam, zupełnie się w taki sposób nie zachowują. Najmocniej z Polską związany jestem za sprawą muzyki, a jej słuchacze podchodzą do tych spraw zupełnie inaczej. Pochodzą z bardzo różnych środowisk. Stanowią piękną kombinację serca i inteligencji. U takich ludzi nie ma miejsca na bycie rasistą, seksistą czy homofobem. Pod tym względem jesteście podobni do Ameryki. Jest w USA tylu fantastycznych ludzi, ale gdy spojrzysz na polityków, możesz pomyśleć, że to kraj bardzo zły. Trzeba popatrzeć na ludzi. Nagle okazuje się, że to kraj fantastyczny. I podobnie jest z Polską. A teraz, gdy przyszłość Polski jest w rękach pana Tuska, to... No wiesz, ja u was jestem tylko gościem, więc moja opinia w kwestiach politycznych nie jest zbyt istotna, ale mogę to powiedzieć wyraźnie. Teraz czuję się bardziej szczęśliwy. Tak to mogę ująć. Widzę, że mamy tu do czynienia z bardziej racjonalnym podejściem do polityki, z ochotą do pomagania ludziom, a nie im przeszkadzania. Wspomniałeś o polskich muzykach. Często mówisz, że różnią się oni od muzyków brytyjskich. Tak, tak mi się wydaje. Oczywiście wspaniali muzycy są wszędzie na świecie, ale pamiętam, że gdy zacząłem przyjeżdżać do Polski, by współpracować z polskimi orkiestrami, zauważyłem, że muzycy nie patrzą tutaj na zegarki, mówiąc: o, jest już trzecia, muszę iść. W Polsce muzycy są gotowi iść do domu dopiero, gdy osiągniemy wspólnie jakiś rezultat. A w Anglii Jest inaczej, tam sporo mają do powiedzenia związki zawodowe, co oczywiście jest bardzo ważne, bez nich świat byłby okropny. Ale dla mnie to sytuacja nieciekawa, gdy nagle o godzinie trzeciej, zanim zdążę mrugnąć, wszystkie instrumenty są już schowane do futerałów. Więc jest to inne podejście. A u was jest potrzeba, żeby zrobić coś dobrze, postawić wszystko na dany projekt. Ludzie w Polsce nie boją się pracować. W Anglii ludzie woleliby dostawać pieniądze bez pracowania. I to powoduje, że zatrudnianie Anglików może być kłopotliwe, jeśli akurat chcesz dokończyć dom albo remont. Myślę, że podobna sytuacja jest zarówno u muzyków, jak i ludzi wykonujących prace bardziej fizyczne. W Polsce, jeśli coś robicie, chcecie zrobić to dobrze. Thank you. Mam ze sobą książkę o historii polskich konkursów wieniawskiego. Jest tutaj twoje zdjęcie. Grałeś tu specjalny koncert w roku 2001. O tak, pamiętam, zgadza się. Wiem od koleżanki z redakcji muzyki klasycznej, że już po tym koncercie... Tak, wszystko pamiętam. W ten koncert zaangażowany był Krzesimir Dębski, Daniel Stabrawa, wspaniały muzyk z Krakowa. Do dzisiaj się u nas o tym koncercie mówi, ponieważ podobno po jego zakończeniu poszliście do jakiegoś klubu i jamowaliście sobie, improwizowaliście do samego rana. To prawda, świetnie się wtedy bawiliśmy. Pamiętam ten wieczór. Pamiętam pięknych ludzi w tym klubie, którzy nagle wstali i zaczęli w elegancki sposób tańczyć do naszej muzyki. Świetnie nam się razem grało, bo Krzesimir to nie tylko znakomity muzyk, ale ma też świetne poczucie humoru. Z nim naprawdę można się super bawić, a nie tylko grać razem na światowym poziomie, bo to akurat można z wieloma innymi muzykami. Krzesimira określiłbym jako osobę o aktywnym umyśle. Mieliśmy z tego bardzo dużo przyjemności. To był chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle grałem w Poznaniu i wciąż dobrze pamiętam ten wieczór. To był piękny czas. To bardzo ciekawe, bo chyba nieczęsto się w świecie zdarza, by wspaniały skrzypek po swoim koncercie szedł jamować do nocnego klubu. No cóż, w moim świecie to się zdarza bardzo często, bo przeważnie, gdy koncert dobiega końca, ja czuję głód muzyki, chcę więcej oraz bardzo lubię improwizować. Wtedy ludzie naprawdę się nawzajem słuchają. W muzyce klasycznej, nawet jeśli muzycy się nawzajem nie słuchają, i tak będzie ona ostatecznie brzmiała dobrze. Została przecież napisana przez takich Beethovenów czy Brahmsów i nigdy nie będzie brzmiała źle. Ale w jazzie, jeśli muzycy się nawzajem nie słuchają, brzmią jak idioci. No i to jest po prostu fajniejsze, bo chodzi o wzajemny szacunek. Podczas wspólnych improwizacji każdy jest równy. I to daje dużą radość przeżywania takich wspólnych momentów. Grając dla ludzi w klubie masz bardziej intymną atmosferę. W sali koncertowej scena jest na wyższym poziomie niż publiczność, a w klubie jazzowym możesz siedzieć dosłownie obok ludzi, razem z nimi. Ktoś może nagle podać ci drinka, to jest naprawdę super. Nigel, uważam to za niesamowite, że w twoim świecie jest miejsce zarówno na muzykę klasyczną, muzykę jazzową, ale nie tylko, także na przykład na Jimiego Hendrixa. Oczywiście. Pochodzę z Anglii i miałem szczęście grać z takimi postaciami jak Pete Townshend z The Who, Roger Daltrey, Robert Plant z Led Zeppelin, Kate Bush, Boy George. Anglia to kolebka świata muzyki popularnej. To ważna część mojego życia. A Jimi Hendrix to moim zdaniem cudowny kompozytor, bo łączył w jedno bardzo różne rodzaje muzyki. Mimo że przez większą część kariery występował w trzyosobowym zespole, czasem jego muzyka brzmi jakby była symfoniczna. Innym razem jazz rockowa, a to było jeszcze przed powstaniem jazz rocka. A w świecie klasycznego rocka to jeden z najbardziej innowacyjnych gitarzystów wszechczasów. Uwielbiam jego otwarty umysł i to, w jaki sposób otwiera się mój umysł, kiedy sięgam po jego muzykę. Daje mi to dużo satysfakcji i inspiracji. Okej. Dobrze to słyszeć, to ciekawy punkt widzenia. Muzyka Hendrixa jako muzyka otwarta. Tak, Hendrix był niesamowity. Gdy gram jego utwory, na przykład Little Wing, mam poczucie, jakbym obcował z muzyką celtycką. Z kolei Purple Haze to coś jakby techno-rock. Tak przynajmniej ja to słyszę. Hendrix to ktoś, kto idzie w poprzek gatunków, które są z natury ograniczone, co do definicji są zamknięte, ale on je otwiera. Okazuje się, że świat muzyki to jeden świat.
Nigel Kennedy, moje popolsko strasznym. Like the whole week you can listen to stuff of mine. Nigel Kennedy, Radio Poznan. See you later.
Nigel, muszę ci powiedzieć, że również grałem swego czasu na skrzypcach przez 6 lat i bardzo tego nie lubiłem. Nie wydawało się to fajne, przynajmniej dla moich kolegów. Nie było to cool. Okej, grałeś, ale nie lubiłeś, czyli to był pomysł twoich rodziców. Tak, moja mama całe życie uczy gry na skrzypcach. O, naprawdę? Fantastycznie. Widać uznała, że to będzie naturalna kolej rzeczy, że ty również pójdziesz w tym kierunku i będziesz grał. Tak, ale ty nigdy tego nie lubiłeś. No nie, wolałem muzykę pop z radia. No wiesz, zawsze można skorzystać z rozwiązań kompromisowych, na przykład słuchając Electric Light Orchestra. Tam też jest sporo skrzypiec. Albo Mahavishnu Orchestra. To może nie jest pop, ale też ciekawe wykorzystanie skrzypiec. Jerry Goodman, Gianluca Ponti, albo nagrania z wytwórni Motown. One też mają piękne aranżacje orkiestrowe. Posłuchaj piosenek Marvina Gaye'a czy Smokey Robinsona. Więc te skrzypce funkcjonują w wielu przestrzeniach, choć oczywiście nie kojarzą się z muzyką popularną, jak na przykład gitara. Myślę, że to gitara jest najbardziej istotnym instrumentem XX wieku. Do pewnego momentu w historii każdy zespół miał gitarę elektryczną. Jej brzmienie naprawdę zdefiniowało całą muzykę. To najważniejszy instrument nie tylko XX wieku, może nawet całych 200 ostatnich lat. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Muzykę popularną zdominowała elektronika.
Niewiele już słychać gitar. Za to dużo hip-hopu, dużo rapowania.
Moim zdaniem to nie takie złe, bo w hip-hopie znajdziesz wiele inspiracji z innych gatunków muzycznych, z innych, starszych muzycznych form. Wiele osób tworzących hip-hop to ludzie dobrze muzycznie wyedukowani i znajdziesz u nich wiele dźwięków inspirowanych muzyką z XX wieku. Czasem też gitary. Więc nie jest tak źle, przyjacielu. Nie jest tak źle z tą gitarą. Ona wciąż żyje. Bądźmy optymistyczni.
Skoro wspominasz o gitarze, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że muzyka gitarowa dziś sprzedaje się tylko dobrze w jednym miejscu na świecie. Tylko w Wielkiej Brytanii i nigdzie indziej. O tak, my tu kochamy gitary. Może to zabrzmi jak moje uprzedzenie, ale uważam, że na antenach radiowych grane są nieco gorsze formy muzyczne. Ale ludzie w Anglii nadal cenią sobie porządnego rocka. Pewnie dlatego, że Anglia to jest jego kolebka. Nawet jeśli oryginalnie pochodzi z USA, to tutaj wyewoluowały jego najważniejsze formy. Zespoły jak Black Sabbath, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who, to wszystko z Anglii. Więc oni zawsze będą mieli wpływ na to, co się u nas dzieje. W innych krajach to pewnie będą inne inspiracje. Oczywiście wszędzie znajdziesz dobrych gitarzystów, ale większość tych najlepszych pochodzi z Anglii. O tak, również większość najlepszych smyczkowych aranżacji w muzyce pop. Wspomniałeś Electric Light Orchestra. Warto też tu wspomnieć The Beatles. Podobno tworząc twoje przełomowe 4 pory roku, myślałeś o ich producencie, o George'u Martinie. Tak, uwielbiam to, co wprowadził do muzyki The Beatles w roli producenta. Skoro mówimy o smyczkowych aranżacjach, mam jeszcze jeden zespół z Birmingham, tak jak ja i Electric Light Orchestra. Nazywają się Dexys Midnight Runners. Też mieli zawsze sporo skrzypiec w swoich piosenkach. A George Martin był genialny. Mówili na niego piąty Beatles i nie było w tym przesady.
To nie był błąd, był niesamowicie kreatywny. Wymyślał przepiękne partie dla kwartetu smyczkowego, jak na przykład w utworze Eleanor Rigby. Plus te wszystkie szalone rzeczy, które słychać na Sierżancie Pieprzu. Czy inne szalone rzeczy, które tworzył. Orkiestra grająca z taśmy puszczanej od tyłu i tak dalej. Czasem to były pomysły awangardowe, a umieszczał je w samym środku pięknej popowej piosenki. To było fenomenalne.
Thank you. Nigel Kennedy, jak się pewnie domyślasz, większości naszym słuchaczom kojarzy się owszem ze skrzypcami, ale także, a może przede wszystkim, z tą charakterystyczną punkową fryzurą. O tak, jestem bardzo szczęśliwy, że wciąż ją mam. Nawet teraz, rozmawiając z tobą, ona jest. Ona istnieje. Pamiętasz ten moment w swoim życiu, kiedy miałeś ją pokazać ludziom po raz pierwszy, nie wiedząc jeszcze, jak na nią zareagują? Nie wiedząc, co się wtedy stanie? Częściowo to się wydarzyło przez przypadek. Z moimi włosami od zawsze był pewien problem. Nawet gdy chciałem wyglądać jak właściwy skrzypek klasyczny, to one i tak były tak dziwnie stojące, że nie wyglądałem jak trzeba. Nic nie mogłem z tym zrobić. I tak nie wyglądałem jak klasyczny skrzypek. Włosy nie chciały współpracować. Więc musiałem się poddać, bo zamiast myśleć na scenie o muzyce, myślałem o tym, że nie wyglądam jak muzyk z klasycznego świata. Kiedyś, gdy wracałem z mojego nowojorskiego mieszkania do Anglii, tuż przed koncertem otworzyłem walizkę, w której powinny były być wszystkie moje koncertowe rzeczy. I okazało się, że ta walizka jest pusta. Zapomniałem wszystkiego. Wszystkie rzeczy zostały w nowojorskiej garderobie. Musiałem więc wdrożyć procedurę sytuacji awaryjnej. Pamiętam, że była niedziela i wszystkie sklepy były zamknięte. Poszedłem więc na targ w Camden i znalazłem trochę ciuchów w czarnym kolorze, głównie punkowych, ale najważniejsze, że były czarne. To właściwy kolor na koncert. Tuż przed samym koncertem muzycy z orkiestry patrzyli na mnie dziwnym wzrokiem. Myśleli, co ten Nigel znowu wymyślił. Z drugiej strony to im się podobało. Taki element rebelii w ich poukładanym świecie, gdzie wszystko zawsze jest tak samo. Pamiętam, że dyrygent był wyraźnie zdenerwowany. Ale czuł, że i tak już jest za późno, żeby zareagować i nic nie da się z tym zrobić. No i wyszliśmy i zagraliśmy. Koncert wyszedł znakomicie. Z muzyką nie było żadnego problemu. Jeśli dobrze pamiętam, graliśmy wtedy utwory Brahmsa. Było to cudowne muzyczne przeżycie. I właśnie wtedy zrozumiałem, że to, jak wyglądam, nie ma żadnego znaczenia. Mało tego, po koncercie przychodzili do mnie ludzie, prosili o autografy i mówili na przykład: hej Nigel, to co robisz z muzyką klasyczną jest wspaniałe. To, że klasyka wygląda jak punk, super. Ktoś inny powiedział, że ratuje muzykę klasyczną przed byciem nudną. Jeszcze inny, że jestem prawdziwie punkowym skrzypkiem. I to się do mnie jakby przykleiło. Zostałem znany z bycia punkowym skrzypkiem. To oczywiście lepsze niż nie być znanym z niczego. Większość muzyków klasycznych z wyglądu niczym się nie wyróżnia. Wyglądają jak ambasador Liechtensteinu. Więc osobiście wolę wyglądać trochę jednak inaczej. Czy mogę ci zadać pytanie z dedykacją dla mojej mamy, o której wspominaliśmy wcześniej, nauczycielki gry na skrzypcach? Ponieważ od urodzenia słyszałem od niej wiele, wiele, wiele razy nazwisko Yehudi Menuhin, a ty jesteś osobą, która się u niego uczyła. Co byś mógł nam powiedzieć właśnie o nim? Jak byś go opisał? Jak twoja mama ma na imię? Krystyna.
Just Krystyna, like Yehudi Menuhin numer jeden świat spirituelny, mam. Like
Yehudi Menuhin to numer jeden świata duchowego. Był bardzo duchową osobą. To on odkrył Raviego Shankara, zanim Beatlesi dowiedzieli się, co to są Indie. Bywał w Indiach regularnie, interesował się jogą. Ja osobiście nienawidzę jogi, ale Menuhin prowadził bardzo duchowe życie, więc był w takie rzeczy zaangażowany. Co było w nim piękne, wśród swoich uczniów bardzo wspierał wszelkie objawy indywidualności. Gdy zacząłem grać jazz, inni profesorowie z mojej szkoły zaczęli się o mnie martwić. A Menuhin przeciwnie. Namawiał mnie do tego i wręcz uciszał innych nauczycieli, by nie stawali mi na drodze. On lubił indywidualności, nie cierpiał totalitarnego podejścia do muzyki, które w tamtych czasach napływało z Rosji, kiedy to wszyscy grali idealnie, technicznie, ale brzmieli, jakby grali bez duszy. A Menuhin potrafił zagrać tylko 4 nuty, a było to warte więcej niż 1000 nut granych przez te technicznie idealne potwory. 4 nuty, które zapadały ci w pamięć, podczas których czułeś coś w sercu. Mogłeś się nawet rozpłakać. Grał przepięknie i ze szczerością. I ta jego mentalność, miał bardzo otwartą głowę, dużo bardziej otwartą niż można by się spodziewać od muzyka klasycznego.
Let's talk about you in the moment. Nigel, porozmawiajmy teraz o tobie i tym momencie w twoim życiu, kiedy to jesteś tuż przed wymyśleniem nowej wersji 4,5 roku Vivaldiego. Co miałeś wtedy tak naprawdę w głowie? Myślałem o tym, kim był Vivaldi w jego czasach. On funkcjonował w tym samym czasie co Jan Sebastian Bach, którego uważam za najlepszego z wszystkich klasycznych kompozytorów, ze względu na medytacyjny i duchowy charakter jego muzyki. No więc masz Bacha, który brzmi medytacyjnie, Scarlattiego, który był harmonicznym geniuszem, masz Händla, który jak dla mnie jest trochę nudny, choć ma trochę ładnych melodii. No i na to wszystko Vivaldi, który bardzo różni się od wszystkich wspomnianych, współczesnych mu kompozytorów. W jego muzyce było więcej kontrastów, więc pomyślałem wtedy, żeby te kontrasty wydobyć. Po pierwsze, stworzyć większe kontrasty między fragmentami intymnymi i spokojniejszymi, a tymi głośniejszymi i bardziej energetycznymi. Popracowałem więc nad dynamiką i nad tempem. Chciałem stworzyć coś przeciwnego w stosunku do tych wszystkich, którzy myślą, że wiedzą, jak Vivaldi by chciał, żeby brzmiała jego muzyka. Nie mamy przecież zachowanych żadnych nagrań, więc wszystko na ten temat jest oparte tylko na teoriach. A to akurat wiedziałem dobrze już wtedy i wiem dobrze również teraz, że muzyka nie może być oparta na teoriach, bo jej moc komunikowania przechodzi przez serce. Więc te wszystkie stricte teoretyczne interpretacje to dla mnie jakieś szarlataństwo. Swego czasu zresztą moda, prawdziwy snobizm. Ludzie mówią, tak właśnie Vivaldi chciałby to usłyszeć. A skąd to wiedzą? Czy naprawdę tak właśnie sobie Vivaldi to wyobrażał? Nie wiadomo. Ja nie jestem pewny, że Vivaldiemu spodobałoby się to, jak jest, czy był przez lata wykonywany. Tego nie wiemy. Wiemy za to, że takim gościom jak Beethoven czy Mozart bardzo się podobało, w jaką stronę ewoluują fortepiany. Kompozytorzy lubią postęp w świecie ich instrumentów. W jazzie masz Herbie Hancocka, który nie został przy swoim pierwotnym fortepianowym brzmieniu, kiedy grał na przykład z Milesem Davisem, tylko zmieniał się wraz z nowymi instrumentami, wykorzystywał ich nowe możliwości. Myślę więc, że każdy dobry kompozytor, Bach, Vivaldi czy Hancock, wszyscy świetni gitarzyści, na przykład tacy jak Charlie Christian, a potem wszyscy kolejni od gitary rockowej, uwielbiają, kiedy brzmienie instrumentów się zmienia, kiedy to ewoluuje. Nawet gdyby ktoś znalazł flet, który brzmiałby dokładnie tak jak za czasów Vivaldiego, mógłby dziś brzmieć okropnie. Ja wolałem znaleźć takie dźwięki, by spodobały się moim znajomym. Większość z nich, z którymi razem chodzę na mecze Aston Villa, mówiła zawsze, Nigel, mógłbyś dla nas zagrać coś ładnego? O nie, to nie jest ładne, nam się to nie podoba. Albo udawali, że im się podoba, a potem używali sformułowań w rodzaju, że to było mądre. A jeśli ktoś używa takich słów, to znaczy, że mu się zupełnie nie podobało. Więc chciałem, żeby moja muzyka klasyczna była taką, która spodoba się moim znajomym. A Vivaldi nadawał się tu idealnie, bo każdy fragment utworu ma 2,5-3 minuty, jak w muzyce pop. Więc nawet jeśli znajomym się coś nie podobało, to przynajmniej byli wdzięczni, że nie trwało dłużej niż 3 minuty.
that it didn't last more than 2.5-3 minutes. So
w tym sensie to był sukces, bo dzięki temu wielu tak zwanych normalnych ludzi miało okazję poznać bliżej muzykę klasyczną, co było łatwiejsze między innymi dlatego, że nie trzeba było słuchać jednego utworu przez 15 minut. To naprawdę była duża korzyść.